Jak długo pracowałeś w schronisku?
W schronisku pracowałem w roku 2024 i było to 4 miesiące. Zakończyłem jesienią, koniec października 2024, po czym zacząłem z nim współpracę od 1 czerwca 2025, no do końca roku ubiegłego, czyli 2025.
Nie było szans na jakieś takie długie zatrudnienie, czy to była twoja decyzja, że nie chciałeś tam pracować?
Jeśli chodzi o pierwsze moje odejście z pracy, bo w 2024 roku to ja postanowiłem odejść stamtąd, czułem, że no nie dam rady emocjonalnie, w sensie w związku z tym, co tam się już działo, sytuację w schronisku, jeśli chodzi o współpracę z ludźmi, którzy tam pracują w dalszym ciągu, więc ja postanowiłem, że odejdę dla świętego spokoju. A jeśli chodzi o powrót do schroniska, no to oczywiście w międzyczasie byłem w innej pracy, ale nic nie sprawiało mi takiej radości jak praca ze zwierzętami, więc dostałem propozycję, czego się nie spodziewałem, bo jak odszedłem w 2024, były jakieś takie próby mojego powrotu do schroniska, ale niestety bezskuteczne i byłem troszeczkę zaskoczony, gdy dostałem telefon od zastępcy kierownika pani Olgi Wcisło z propozycją spotkania, na którym chciałaby mi coś zaproponować. No okazało się, że jest to propozycja podjęcia na nowo pracy w schronisku, na którą przystałem, bo praca ze zwierzętami to jest coś, co po prostu kocham.
Jak wspominasz swoją pracę z tych okresów, kiedy tam byłeś?
Samo nazwa schronisko wzbudza w mojej głowie już jakieś takie nic dobrego tak naprawdę. Jeśli chodzi o los zwierząt, które nie powinny wedle mnie tam trafić, no sam jestem posiadaczem zwierząt. Czasami jest mi ciężko myśleć o samym fakcie, że trafiają tam inne żywe istoty. Zacznijmy może od minusów w tym, że sama krzywda zwierząt, które tam trafiają, była dla mnie przerażająca, ale jeśli chodzi o sprawy bardziej praktyczne i samo schronisko, to chyba złe zarządzanie już w tamtym okresie. Kiedy byłem w 2024 jako pracownik schroniska zatrudniony, niestety lub stety nie było tam głównej pani kierownik Marty Śmietanki i nikt nie oszczędzał sobie w słowach tego, że póki jej nie ma, no to jest tam swawola i każdy robi co chce, albo tak naprawdę nie robi, bo takie były moje spostrzeżenia i takie były informacje od pracowników, czyli jako świeży pracownik, no starałem się nie dlatego, że chciałem coś udowodnić, pokazać, po prostu lubię pracować, lubię robić dobre rzeczy, no tutaj jeśli chodzi o samą pracę z zwierzętami jak najbardziej. Słyszałem teksty od byłych pracowników typu nie pokazuj, że potrafisz, bo będą cię wykorzystywać. I to już mi dało dużo do myślenia w pierwszej fazie, że tak powiem, mojej pracy w schronisku. Więc chyba minusem kolejnym pomijając krzywdę zwierząt jest brak zaangażowania ze strony większości pracowników, którzy w tamtym czasie byli i poniekąd pewnie dalej tam pracują. Czyli traktują pracę w schronisku ze zwierzętami jako zwykłą kwestię zarobkową, a brakuje tam empatii do zwierząt i do tego, co się tam robi. Tak jest moje zdanie. Plusy tam pracy, no to obcowanie ze zwierzętami. To jest przede wszystkim, to chyba był jedyny plus, jaki zauważałem, bo niestety dochodziło tam często do konfliktów międzyludzkich, czyli pracownikami. Knuli jeden na drugiego. W pierwszym miesiącu pracy dowiedziałem się o wszystkich aferach schroniska, kto kogo nie lubi, kto co zrobił złego, a czego nie powinien. Więc wiedziałem, że na pewno tam ludzie są bardzo poróżnieni i każdy, że tak powiem, gra pod siebie, dla siebie, a nie wspólnie dla dobra zwierząt. Ludzie, którzy tam pracują, rzadko kiedy wypowiadają się, chyba że jest jakaś dramatyczna historia związana z jakimś zwierzęciem, to owszem, czyli tu pies trafił, pogryzł kogoś tam i tak dalej. Jeśli chodzi o jakieś takie zaangażowanie typu, no nie wiem, byłem dzisiaj z konkretnym psem, wyczesałem go, wyprowadziłem, to niestety nie, wręcz odwrotnie. Myślę, że potwierdziłoby to mnóstwo osób. Część pracowników po prostu, i ja to też głośno podkreślałem już w pierwszym okresie swojej pracy tam, że po prostu mam wrażenie, że się wstydzą pracy w schronisku. Jedna z pracownic twierdziła, że na przykład jadąc na prelekcję, ona weźmie swojego prywatnego psa, bo ona się brzydzi zwykłych kundli, które przebywają w schronisku. Takie padały słowa i na to są też świadkowie, którzy z tego co mi wiadomo nie są pracownikami schroniska. Nie wiem, czy byli niewygodni, czy po prostu nie wytrzymali emocjonalnie sytuacji, która tam panuje.
Najtrudniejsza sytuacja, którą pamiętasz ze swojej pracy?
To była sytuacja w zeszłym roku i to była sytuacja, kiedy wziąłem udział nieświadomie w uśpieniu psa. I było to pierwsze, że tak powiem, taka sytuacja w moim życiu, bo na szczęście nigdy nie musiałem usypiać żadnego ze swoich zwierząt prywatnych, więc był to dla mnie no, taki dość bolesny i przerażający czynnik w schronisku. Do pogodzenia, w sensie, no bo tak sytuacje się zdarzają, ale dość bolesny i taki, który, że tak powiem, długo we mnie siedział i siedzi pewnie do tej pory. Tutaj była dziwna sytuacja, bo chodzi o konkretnego psa, którego lubiliśmy bardzo. Myślę, że nie tylko ja, ale też część pracowników, która była zwierzolubami, bo pies to o imieniu Szczerbatka. Suczka czarna, piękna, zdrowa do tego momentu właśnie, kiedy się okazało, że z dnia na dzień pies dostał ataków epilepsji. Przynajmniej wyglądało to jak epilepsja. Byłem w bliskich relacjach również z panią doktor, która jest teraz tam weterynarzem. Zasugerowano, w sensie ja zasugerowałam, że dziwne było to, że nagle zdrowy pies dostaje z dnia na dzień epilepsji. Po czym wyglądały też jakby objawy otrucia psa, więc nie wiemy. To był pies, który, że tak powiem, mieszkał na socjalu u pracowników. Myślę, że to nie jest dobre, bo często schronisko się chwali momentami, że taki konkretny piesek nie mieszka w boksie, mieszka na socjalu albo w biurach, ale z tego, co powiedziałem, w schronisku niestety nie pracują tylko zwierzoluby i często takie psy są przeganiane z kąta w kąt, więc są też sytuacje się zdarzały, że po prostu konkretne psy chodzące luzem po terenie schroniska boją się konkretnych pracowników, czyli nie ma możliwości, żeby ten pracownik przywołał psa, zwierzęta unikają tych osób i właśnie sytuacja była o tyle przykra, że Szczerbatka ugryzła jedną z pracownic, uszczypała pracownicę, nigdy się jej to nie zdarzało, uszczypała jakąś pracownicę, kilka dni później dostała epilepsji. Jakby tego było mało, nockę tego dnia, bo pies trafił pod obserwację, ale trafił na socjal pracowniczy, nie do gabinetu weterynarza, trafił na socjal pracowników, miał być obserwowany przez całe popołudnie i przez noc przez pracownika, ale niestety na nocce tego dnia była pracownica, której zwierzęta faktycznie się boją. Ta, która właśnie mówi, że brzydzi się kundli schroniskowych. No i moim zdaniem było to złe rozwiązanie, bo ten pies się jej bał. Leżał na socjalu, podłączony po kroplówkę, drżał całą noc, a nad nią siedział, ja bym to nazwał oprawca, bo tak stwierdziliśmy z koleżankami, które w tym czasie też pracowały, że ja nie chciał jako chore zwierzę, które, że tak powiem, już ma jakiś tam dyskomfort spowodowany jakąś dolegliwością, czuć, że obok mnie jest jeszcze osoba, której ten zwierzak się docelowo boi. Ten piesek przeżył noc. Pracownica oczywiście, zmieniając się z inną z pracownic, oczywiście wyraziła swoje zdanie, czyli że ją nie obchodzi los psa. Jak zdechnie, to zdechnie. Psu się nie poprawiło do rana, mimo tam podanych leków przez lekarza weterynarii i podłączeniu kroplówki na całą noc. No i następnego dnia ja miałem zmianę właśnie przy opiece na psach od godziny 6 i zostałem wezwany przez panią doktor, czy mógłbym przynieść Szczerbatkę na gabinet tam po godzinie 7. I ja myślałem, że w celu podania jakiejś kolejnej dawki leków, ale niestety okazało się, że niosę właśnie tego psa na eutanazję. No i to mnie ogromnie poruszyło, bo tak jak wspomniałem, było to pierwsze takie doświadczenie w moim życiu, jeśli chodzi o usypianie psów. Ale nie będę ukrywać, że no, w schronisku jest mnóstwo psów, ale mamy te bardziej lubiane i te inne psiaki, więc Szczerbatka była jednym właśnie z takich psiaków dla mnie, więc no przeżyłem to ogromnie.
Podczas naszej rozmowy mnie akurat to bardzo uderzyło. Powiedziałeś, że takie było powiedzenie w schronisku: igła i lodówka. Jakich zwierząt to dotyczyło najczęściej? Jak często usypiałeś takie zwierzęta?
Było to dla mnie dziwne, że ludzie nie kontrolują tego, co mówią w takich miejscach. I pierwszą taką uderzającą dla mnie historią była właśnie igła dla tak zwanego psa o imieniu bodajże Hippis, który trafił do schroniska w wyniku interwencji z jeszcze jedną suczką. I docelowo pies był niewspółpracujący. To też mnie przerażało od samego dzień dobry, kiedy pojawiłem się w schronisku, że byłem straszony przez pracowników innych. Nie wchodź do tego psa, on jest agresywny, taki, śmaki, owaki. Ja nigdy nie miałem problemu. Wszystkie psy, przed którymi mnie ostrzegano, okazały się, że są psami, że tak powiem, albo lękowymi, albo no, trzeba z nimi dłużej popracować i jednak każdy z tych psiaków dał mi się pogłaskać, podpiąć, wyprowadzić i tak dalej, więc to było też takie dość dla mnie dziwne, że pracownicy zastraszali świeżych pracowników, jak gdyby, że konkretny pies jest niebezpieczny. Pierwszy taki wątek, który się przewinął, kiedy tam pracowałem, to właśnie historia psa Hippisa odebranego interwencyjnie, który z racji tego, że był ponoć agresywny, ale jeszcze wtedy nie byłem pracownikiem, więc nie miałem przyjemności poznać tego psa, został uśpiony, ale z tego, co mi wiadomo tylko z opowieści, wolontariusze i inni pracownicy zostali oszukani, że pies został wwieziony do jakiejś fundacji, bo był to pies rasy TTB, czyli bulterierowaty. Okazała się rzeczywistość straszniejsza, że pies po prostu, schronisko najprawdopodobniej nie szukało pomocy dla tego psa, tylko pies został dla wygody uśpiony. I to była taka pierwsza sytuacja, z którą się zderzyłem, a jeśli chodzi o usypianie innych zwierząt, to na przykład w sezonie letnim do schroniska trafia mnóstwo mew, gołębi i większość tych ptaków, czy są ciężko ranne, czy też nie, zazwyczaj są usypiane, dlatego że schronisko też nie próbuje według mnie szukać jakiejś alternatywy do tego, żeby te ptaki gdzieś przekazywać. Nie mówię o tych, które faktycznie trafiają do schroniska, bo i tak sytuacje zdarzają, że na przykład są tak poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, że najlepsze, co dla nich można zrobić, to jest uśpienie, ale byłem też świadkiem, że trafiają ptaki, z którymi schronisko nie wie, co zrobić, a z racji tego, że nie może ich tam przetrzymywać i ptak, powiedzmy, ma obite skrzydło, ale nie jest złamane i mógłby wrócić do zdrowia, no zostaje uśpiony dla wygody, żeby po prostu pozbyć się problemu, bo taki ptak nie może przebywać na terenie schroniska.
A jak układa się Twoja współpraca z wolontariuszami?
Bardzo dobrze. I ta relacja, że tak powiem, została między nami dalej, że tak powiem, prawidłowa. No niestety wolontariusze boją się tego, co się tam dzieje. No teraz troszeczkę jest to przekręcane. Myślę, że jest to nacisk ze strony schroniska, bo wolontariusze są zastraszani. Często się zdarzało, że jeśli wolontariusz powiedział coś więcej albo wychylił się w jakiejkolwiek kwestii, zostawał usuwany, tak jak na przykład niewygodni pracownicy, którzy za dużo mówili, zgłaszali lub gdzieś tam głośno mówili o sytuacjach, które, że tak powiem, nie powinny mieć miejsca w schronisku. A jeśli chodzi o moją relację z wolontariuszami, to jak najbardziej zawsze pozytywna, dlatego że nigdy nie odmawiałem im pomocy, nawet wtedy, kiedy byłem pracownikiem biura adopcyjnego. Więc potrafiłem, jeśli miałem taką możliwość, wyjść i pomóc wolontariuszowi, który na przykład potrzebował pomocy w podpięciu psa. Zawsze też mogłem liczyć na ich pomoc, czyli przychodzące osoby do schroniska, co wydawało mi się, że bardzo ułatwia nam, w sensie pracownikom schroniska, żeby wolontariusz poproszony, który zna konkretne psy, oprowadzał osoby chcące adoptować psa po schronisku, opowiadając o tych psach. I to tak konkretnie, bo ci ludzie faktycznie no, mają z tymi psami największą styczność, tak naprawdę powiem, nie pracownicy schroniska, którzy tak naprawdę się zwykle okazywało, że nie ma czasu, bo jednak tych obowiązków jest dość sporo, a nawet jeśli się udało, to jak gdyby, że tak powiem, było to wręcz zabraniane, że zawsze znalazło się inne zajęcie, które, że tak powiem, narzucał nagle pracodawca, byleby tylko pracownik nie miał możliwości na przykład poobcowania więcej z psiakami. Dla mnie też to było dziwne.
Sporo pojawiło się w przestrzeni publicznej, gdzieś tam facebookowej szczególnie, informacji o problemach finansowych. Padają jakieś takie oskarżenia wobec schroniska o to, że puszka, która stoi w schronisku, nie jest odpowiednio zaklejona, że tak naprawdę nie ma rozliczeń tych puszek. Nawet kiedy były dni otwarte i wolontariusze przychodzili gdzieś tam zbierając pieniądze, nigdy nie było takiej komunikacji ze strony władz schroniska, na co poszły te pieniądze.
Tu powiem, również już od pierwszego okresu miałem wątpliwości, jeśli chodzi o rozliczanie puszek. Nie mam z tym problemu z mówieniem o tym, dlatego że w tamtym okresie w schronisku pracował pan. I kiedy ja jako pracownik zasugerowałem, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, usłyszałem odpowiedź, która jednoznacznie świadczyła o tym, że takie sytuacje raczej są na porządku dziennym, bo odpowiedzią od pracownika było: nikt nikogo za rękę nie złapał, więc... I to mi dawało jasne do zrozumienia, że jednak takie sytuacje w schronisku się zdarzają. Dwa, że tylko raz byłem dopuszczony jako pracownik z takich świeżych osób, które są raczej wiarygodne, nie oszukują. Tylko raz dopuszczony do zliczania jakichś pieniędzy z jednej skarbonki, z jakiejś zbiórki. Ale większość tych skarbonek nie wiem nawet, kto przeliczał w schronisku tak naprawdę.
A wiecie, na co przeznaczane były te pieniądze?
Aż tak wtajemniczony nigdy nie byłem, nawet jako pracownik biurowy, w wydatki schroniska. Wiem też często, że były one na tyle niedokumentowane, że na przykład pieniądze zbierane nie tyle do skarbonki, tylko do kasetki w biurze adopcyjnym często były jak gdyby wyciągane na potrzeby zakupu jakiejś konkretnej rzeczy do schroniska, więc nie wiem, czy ktokolwiek rozliczał w ogóle w ten sposób zdobyte pieniądze, czyli powiedzmy osoba, która adoptowała, wpłaca tam jakieś pieniądze na schronisko, powinna dostać potwierdzenie w formie kwitu, że takie pieniądze wpłaciła jako forma darowizny, więc tutaj też miałem wątpliwości.
Jak wyglądała ta sytuacja z karmami?
Jeśli chodzi o karmy, przynajmniej momentami były takie starania schroniska, żeby faktycznie karma, która zostaje dostarczona do schroniska przez darczyńców, żeby jak najlepszej jakości trafiała dla naszych psiaków, ale nie jest to, że tak powiem, pewniakiem. Często te karmy są mieszane, bo jednak tych darów wpływa dość dużo. Z moich obserwacji wynikało, że schronisko tak naprawdę, jeśli chodzi, bo ludzie lubią pomagać i chętnie pomagają. Jeśli chodzi o dary dla schroniska, schronisko nie musiałoby wydawać własnych pieniędzy na zakup jakiejkolwiek karmy, że to, co dostajemy od darczyńców, dostawaliśmy w tamtym czasie, wystarczałoby na wykarmienie zwierząt, które w danym momencie przebywały w schronisku. Więc nie wiem też, jak na pewno jakieś nie wiem, na jakiej podstawie wygląda to, bo tak jak wspomniałem, jako pracownik, chociażby biurowy, nie miałem do tego wglądu, że schronisko na pewno musi na podstawie jakichś faktur oświadczyć na przykład dotację z urzędu, że zakupiła jakąś ilość karmy, więc zdarzało się, że były zakupowane jakieś palety z jakąś karmą, czy dla kotów, czy dla psiaków, ale nie wiem, czy były to takie ilości jakieś kolosalne, żeby faktycznie schronisko sam musiał zaopatrywać się, że to były takie sporadyczne zakupy, jeśli chodzi o karmę. A jeśli chodzi o znikanie tej karmy, no i tu pojawia się dziwny wątek. Z moich obserwacji, też nie chcę się tego mówić, no część pracowników korzystała z tych zasobów. W sensie nie chcę nazwać, czy to była kradzież, czy to było za zgodą, chociaż kiedyś sytuację, że tak powiem, przedstawiłem pani kierownik, okazało się, że pracownica wzięła dobrej jakości karmę dostarczoną przez darczyńców. Zwyczajnie się ją ukradła. Ja ten fakt oczywiście zgłosiłem, ale najprawdopodobniej nic z tym nie zostało zrobione. Powiem tak, często i głośno mówiłem o problemach w schroniskach, nawet jako pracownik, czyli kiedyś usłyszałem hasło straż własne gniazdo, to była odpowiedź jednego z pracowników, kiedy tam się okazało, że pani kierownik wie, że ja pewne rzeczy, że tak powiem, o pewnych rzeczach mówię jawnie, nie mając z tym problemu. Więc ta karma właśnie ze schroniska znikała w dziwnych okolicznościach. No zdarzały się najprawdopodobniej kradzieże, bo nie było tam zgody kierownictwa na to, że pracownik może sobie tą karmę wziąć. I ten wątek też mnie bardzo zastanawiał. Właśnie, że schronisko nie jest w stanie dbać o to, co już ma i ewentualnie z tego się utrzymywać. Stąd myślę, że ciągle te zbiórki, których pieniędzy nie wiadomo, co się tak naprawdę dzieje. Uważam, że nie jest prawidłowo zarządzane. Jestem w 100% przekonany i to też powiedziałem. Właśnie pewnie dlatego tam już nie pracuję. Byłem na tyle, miałem w sobie odwagi, że powiedziałem to zastępcy kierownika, że nie potraficie zarządzać obiektem, dlatego się dzieje jak dzieje, czyli pracownicy nie pracują, bo mają na to przyzwolenie.
Był taki warunek, kiedy powstawało schronisko i wiem, że opierali się przedstawiciele też gmin, żeby w schronisku powstała kuchnia. Czy w kuchni przygotowywane są posiłki dla psów czy kotów, które wymagają szczególnej diety? Takie doniesienia też od wolontariuszy są, że to pomieszczenie traktowane jest jak magazyn, a jest świetnie wyposażona kuchnia, z której tak naprawdę schronisko nie korzysta. Dlaczego?
Odkąd zacząłem pracę w schronisku, kuchnia nie była nigdy używana i z tego, co mi wiadomo z opowieści byłych pracowników, chyba w początkowej fazie otwarcia schroniska ta kuchnia była używana, ale z racji tego, że ponoć koszty, że tak powiem, gotowania tych posiłków dla psiaków i kociaków były na tyle duże, jeśli chodzi chyba o zużycie, nie wiem, czy energii, czy gazu, że schronisko zaprzestało i przerzuciło się na wygodny sposób, czyli tak naprawdę skarmianie gotową, suchą karmą lub mokrą. Jest tam fantastycznie wyposażona kuchnia, jeśli chodzi o kotły gastronomiczne i całe inne wyposażenie, więc byłoby to możliwe. No tu mnie dziwi też fakt, że nawet jeśli chodzi o oszczędności, że na przykład zimą ta kuchnia nie jest wykorzystywana dlatego, żeby te psiaki dostały chociaż raz dziennie ciepły posiłek. Nie wiem, czy jest to legalne, czy nie, ale chętnie o tym również powiem, że schronisko co jakiś czas pozyskuje, że tak powiem, mięso ze sklepów spożywczych w Słupsku, które docelowo trafia do schroniska, ale też pod przykrywką trafia w inne ręce, czyli trafia w ręce pani, która prowadzi straż ochrony zwierząt w Słupsku.
Czy ty, obserwując schronisko, funkcjonowanie tego miejsca, miałbyś pomysł, co zrobić, żeby to schronisko stało się miejscem przykładowym w ogóle w Polsce? Czy ty myślisz, że to jest możliwe, by prowadzić schronisko transparentnie, uczciwie i tak, żeby dbać przede wszystkim o zwierzaki?
Myślę, że jest to możliwe i jeśli chodzi o Słupskie Schronisko, potencjał jest ogromny, bo pomijając fakt zaniedbywania zwierząt, o którym ostatnio jest głośno, chodzi też mi o zarządzanie samym budynkiem chociażby i terenem dookoła. Czyli wszelkie usterki, które tam następują, budynek pięknie jest zrobiony, pewnie są jakieś, że tak powiem, niedogodności, które nie dopilnował sam inwestor i wykonawca i nie zostały pewne kwestie dopilnowane, a jeśli chodzi o sam budynek, to myślę, że schronisko w Słupsku jest jednym z takich nowocześniejszych schronisk, a mimo wszystko popada w ruinę, bo drobne zniszczenia albo jakiekolwiek rzeczy, które mają miejsce w schronisku, nigdy nie są na bieżąco naprawiane i powiem takich o kolokwialnych rzeczach, czyli nie wiem, wychodząca wilgoć w konkretnych częściach budynku, odklejające się przypodłogowe gumoleum, które zabezpiecza ściany i nikt tego na bieżąco nigdy tam nie naprawia. Następny wątek, jeśli chodzi o przeznaczenie części budynku w bloku C, czyli tam, gdzie jest weterynaria, tak zwana kuchnia, garaż, pomieszczenia, które służyły, że tak powiem, jako sanitariaty, służą jako magazyny na przykład do przechowywania żwiru i były to łazienki. Z racji tego, że jest to tak zwany magazyn na żwirek, dochodzi tam do uszkodzeń, czyli są pozrywane rury ze ścian, no, mam na to dowody w formie zdjęć. Jak to mówi się w przysłowiu, ryba psuje się od głowy, więc ja bym po prostu zaczął od zarządcy schroniska, który, tak powiem, nie ma wpływu na swoich pracowników, tak jest moje zdanie, no i niestety przez to schronisko popada, delikatnie mówiąc, w ruinę. W okresie, kiedy spadł ogromny śnieg w tym roku, na przykład nie były odśnieżane wybiegi dla psów, z których psy nie mogły korzystać. A myślę, że skoro PGK docelowo miało w jakiś sposób wspomóc schronisko, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu dookoła, to myślę, że chociażby odśnieżanie samego obiektu czy wybiegów dla psów było już jednym z podstawowych, że tak powiem, czynności, które PGK powinno zapewnić. A z tego, co mi wiadomo, takie rzeczy się nie działy, więc psy brodziły w wysokim śniegu w tym roku, jeśli chodzi o spacery z wolontariuszami, no to raczej nie było wyjść na wybiegi, tylko odbywały się one w teren.
Czy gdyby zmienił się zarządca schroniska, czy chciałbyś wrócić tam do pracy?
Jak najbardziej. Właśnie marzę o tym, że tam mogłoby być po prostu dobrze. Tam powinni pracować ludzie empatyczni, myślący przede wszystkim o dobru zwierząt, a nie o kwestii zarobkowej, że traktują pracę w schronisku słupskim ze zwierzętami jako no, zwykłą pracę, czyli idę, zarabiam i wychodzę stamtąd jak gdyby nigdy nic. Więc liczę na to, że jeśli się coś dobrego tam wydarzy w tej sprawie, będę miał możliwość powrotu, bo praca ze zwierzętami to jest coś, co kocham.
Jak zaczęła się twoja przygoda ze schroniskiem?
No, zaczęłam od samego początku, to zaczęłam kupować karmę od kolegi. I pomyślałam, że on pracuje gdzieś tam, gdzie tą karmę robią. Takie różne smaczki od niego kupowałam.
Kupowałaś dla swoich zwierząt?
Tak, dla jednego, bo wtedy miałam tylko jednego psa. No i gdzieś tam powiedzieli znajomi, że on pracuje w schronisku. I że to są ze schroniska smaczki i te wszystkie rzeczy. No więc stwierdziłam, że muszę to wszystko oddać, no bo ja nie jest szkoda tych wszystkich zwierząt, które są tam w schronisku. No i odkupiłam te rzeczy, dzwoniłam, pytałam się, co potrzebują. Potrzebowali koce, tam jakieś tam domestosy. Czyli nie powiedziałam w schronisku, o co chodzi, tylko po prostu stwierdziłam, że też nie będę jego tam pakowywać na minę, tak? No i tak jak poszłam, to był akurat chyba dzień otwarty albo coś takiego. Wiem, że tam wtedy można było brać psy na spacer, a ja sobie na stronie upatrzyłam konkretnego psa. Brandy. W ogóle nie chcieli mi na początku jej dać. O, może tak, na ten spacer. Taką minę wszyscy robili krzywą, że akurat ją chcę wziąć. No ale w końcu ją dostałam. Poszłam z nią na spacer i chciałam ją adoptować. No i tutaj zaczęły się już schody. Najpierw pozwalali, to znaczy w sensie najpierw było, że 3 spacery, później jeszcze kolejny jakiś tam spacer miał być, później z moim psem spacer, bo one żeby się nie gryzły w domu. Chociaż ja wtedy mówiłam, że wezmę sobie wolne, tak, i będę ten pierwszy okres z dziewczynami siedziała w domu, no bo no różnie może być, nie? Chociaż one tam się na spacerach nie gryzły szczególnie. Ja nie widziałam Brandy, Elkę karała, ale nic poza tym. No i jak przyszedł ten dzień do adopcji, który miał być, to bo okazało się, że nie taka smycz, nie takie szelki, nie takie coś tam, a de facto ona przez jedną dobę zrobiła się agresywna. No to jakaś agresja na jakimś podłożu jest, tak?
Nie wydano ci psa, bo powiedziano, że jest agresywna.
Tak, że zrobiła się...
Pomimo, że była przygotowywana do adopcji.
No tak, że jest agresywna, po prostu. Ja poszłam do domu, ona zrobiła się agresywna. No i chciałam behawiorystę wziąć swojego. Stwierdzili, że mają w schronisku behawiorystę. No to pytałam, na jakim podłożu ma tą agresję. No coś się musiało wydarzyć, tak? Behawiorysta ze schroniska wie lepiej. Przyjechał pan, do którego ja sama dzwoniłam do behawiorysty, żeby mi pomógł tutaj od nas. Powiedział, że go do schroniska nie wpuszczą. Ja mówię, no ale ja zapłacę, bo ja nie wiedziałam, o co chodzi. Myślałam, że może on chce za darmo, że ja chcę, żeby coś... No ale... Facet przyjechał, zamknęli nam drzwi schroniskowe i tyle. Później jeszcze ankietę wypełnił mojego męża brat ze Sławna, bo myślałam, że może on dostanie. Jemu powiedzieli, że jest za młody, on ma 21 lat i on nasz... O, sobie, przepraszam, bo ja o tej Brandy to mi od razu aż boli, nie? Że sobie z nią nie będzie radził, dla niego już nie była agresywna. Trochę tam afera była o tą Brandy, bo psałam do ratusza, ja wszędzie pisałam. Wszędzie wszyscy twierdzili, że z nią jest wszystko w porządku, wiesz? Myślałam, że może im więcej osób będzie na nią składało tą ankietę. Wiem, że to tak nie jest dobrze, ale ja już umawiałam się z tymi ludźmi, którzy po prostu ją wezmą, dostaną i ja ją wezmę z powrotem, bo i tak nikt nie przyjdzie na wizytę adopcyjną, bo oni nie chodzą na takie rzeczy. Nikt jej nie dostał. Przez 2 lata nikt jej nie dostał i później pojawił się post, że Brandy jest w domu 23 marca albo 7 marca. Była wystawiona do adopcji i 2 lata później, 27 marca, nagle znalazła dom. Równe 2 lata po. To, że mi się nie chce w to wierzyć, bo podejrzewam, że ona już nie żyje, ale ja myślę, że jak to wszystko to się potoczy dobrze, to będziemy wiedzieli, co się z nią stało, nie?
A jakie dzisiaj są twoje przemyślenia na temat schroniska, obserwacje? Czy masz jeszcze kontakt ze schroniskiem?
Oni ode mnie nigdy już nic nie dostaną. Dlatego, że to, co tam będzie, to jest na darmo wszystko.
Pójdzie
chyba
bokiem.
Że dla pracowników tam, nie? Mhm. Jestem wolontariuszem w Otos Animals. Trafiłam do nich też przypadkiem, bo pomyliłam fundację. Dzwoniłam i się żaliłam na śmietankę. Pomyliłam numery i zadzwoniłam, odebrała tutaj pani prezes Ewelina. Wysłuchała mnie, co ja chciałam jej powiedzieć i na końcu mówi, wie pani co, jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale pani nie dzwoniłaś do tej fundacji, co trzeba. No i się zapytałam, czy coś potrzebują, może tutaj, może tak jakoś. I poszłam, podpisałam, poszłam raz, parę razy wzięłam na spacer psy z domu tymczasowego. Później ja miałam na domu tymczasowym, podpisałam umowę. No i tak jestem wolontariuszem w OTOZie.
Jak trafiłaś do schroniska, te początki?
Spotkałam osobę z psem, ja byłam z moim psem, z psem mojego syna w sumie. Rozmawiałyśmy od słowa do słowa. To pracownik schroniska, która mówi, jak pani tak, bo widziała, że ja tak do tych psów i psy do mnie. Mówi, to zapraszam do schroniska, będzie szkolenie i może pani zostanie wolontariuszką. I w marcu 2024 poszłam na szkolenie, przyjęli mnie. Mimo, że jestem starsza, bo tam nie wszystkich starszych biorą. Jako wolontariuszka nikt się mną nie zajął, nikt mi nie dał żadnych instrukcji. Po szkoleniu Michaela wyszła, zostawiła nas samych sobie. I dopiero inni wolontariusze też się mną zajęli i jak to się mówi, wprowadzili mnie w tajniki, co, jaki pies i w ogóle, bo tak to ja bym nic nie wiedziała. Nic kompletnie. Tam nie ma nikogo, kto by się zajmował świeżymi wolontariuszami. Na początku chodziłam 2-3 razy w tygodniu i w weekendy. Potem chodziłam już codziennie.
Trudno jest tak naprawdę porównać to miejsce do tych, które gdzieś widzimy w telewizji, czyli mówimy o Bytomiu, czy mówimy o Sobolewie. Bo warunki w naszym schronisku na pewno są lepsze niż to, co my tam widzieliśmy.
Wizualnie na pewno, tak. Bo mamy nowe schronisko, tak. Przeznaczone było na nie kupę pieniędzy. Na pewno, tak, lepiej, no, ale czy metody są jakieś inne?
Właśnie, o to chyba chciałam nie. Zapytać.
Zwierząt w takich placówkach się nie bije, nie straszy, nie szczuje, nie głodzi się, nie próbuje im się zabierać jedzenia dla zabawy. Sadyzm nie powinien w takich miejscach w ogóle się znajdować. Ktoś nie powinien sobie robić hobby z krzywdzenia tych zwierząt. A tutaj tak się dzieje.
Dla mnie to jest prywata. To jest buta, arogancja. To jest jakiś taki sposób na to, żeby być kimś, żeby pokazać innym, że się jest po prostu ponad. Przy pierwszym kontakcie ja się zetknęłam z tą butą. Ja z reguły jestem bardzo otwarta do ludzi i nie przekreślam ludzi żadnych. A tam się zetknęłam, słuchajcie, z takim mobbingiem, to jest dla mnie bestialstwo i psychiczne, już nie mówię o biciu psów, polewaniu wodą. Tam pracownicy są sterowani ręcznie, nie mogą odpowiadać dzień dobry, nie mogli nawet mi pomachać cześć, bo po prostu byli obserwowani na kamerach. Tak perfidny mobbing, ja z takim się przez 42 lata przepracowałam, słuchajcie, ja 42 lata mam stażu pracy. Pracowałam i w wykonawstwie, i w biurze projektów, i byłam inspektorem nadzoru, i pracowałam w urzędzie teraz. Nie widziałam tak wyrafinowanych rozgrywek personalnych, dyskryminacji dosłownie. Po prostu terror, że ja nie mogę z nikim teraz rozmawiać, bo ten ktoś od razu dostaje reprymendę, że wyleci, że ona rozwiąże. Wręcz mówi, że ja znajdę na panią haka. Ja chodzę dla psów, ja nie chodzę dla polityki, nie chodzę dla tego, żeby im wytknąć, co oni robią. Ja teraz chodzę dla tych psów, bo ja jestem z nimi zżyta. Ja
pani,
dla
nich... Marta to taki pani władca dworu,
tak,
nie?
To jest...
Pani władca życia, pani władca dworu.
Ja już rozumiem, że ktoś walczy o swoją pozycję, czy chce utrzymać pracę, ale to jest poniżej pasa, to wszystko jest poniżej pasa. Ja nigdy nie miałam konfliktów z tą osobą. Mówiłam dzień dobry i szłam. Zresztą wielu tak robi wolontariuszy. Też mówią, że przychodzą i muszą zaciskać zęby. A ona po prostu, no, jak już na kogoś się uwzięła, tak jak na przykład nie podoba jej się człowiek, który chce zaadoptować, zrobi wszystko, żeby nie dać mu psa.
To prawda.
Powiem o Jagger. Niedowidzący, był zaszczuty w boksie, bo był słabym psem. Inne psy go tam terroryzowały. I przyjechało małżeństwo i wzięli go na spacer. Ja z nimi poszłam, bo ja taką rolę jakiś czas pełniłam, że ja towarzyszyłam ludziom, jak znałam psa, to mówiłam, jak z psem. Byłam takim asystentem po prostu. Oczywiście to było naganne, od razu telefony, że coś tam, że ja mam się nie wcinać. No ale poszłam z tym Jaggerem, to byli starsi ludzie i ta kobieta była szczera, facet był niedobry. Nie będę ukrywać. Ale kobieta była taka troszeczkę zaszczuta. I ona właśnie mi powiedziała, że do Bierkowa na jakąś działkę, że do pilnowania. No i ona mi to wszystko powiedziała. I oczywiście po pierwszym spacerze psa ładują do samochodu. Michaela stoi, ręce tak trzyma,
Facet psa łapie do bagażnika, kaganiec mu chce założyć. Ja mówię, panie, zostaw pan ten kaganiec. Ja, wolontariuszka. Bo ten pies był zestresowany. On pierwszy raz widzi ludzi, no w sumie pierwszy, może byli jeszcze raz wcześniej, bo ja byłam w dniu, jak go zabrali. I Michaela nie reaguje, ona nie protestuje, że facet go łapie, ciągnie, że chce mu założyć kaganiec. Ja mówię, proszę nie zakładać mu kagańca, on panu nic nie zrobi. Kobieta mówi, zostaw go ze mną na tylnym siedzeniu. Nie, on go do bagażnika. Słuchajcie, taka adopcja to jest bardzo wymowna. Tak jak słyszę twój przypadek i tu, ja to widziałam naocznie. I oni odjechali, ja mówię do Michaeli, pani Michaelo, o co tu chodzi? Co to była adopcja? Czerwona jak burak się zrobiła,
ale
słuchajcie.
Ale ona, jak ja z Brandy była ta sytuacja i ja później rozmawiałam, znaczy ja tam kilkakrotnie przychodziłam i nie chciałam dać jakby za wygraną. I kiedy się z nią rozmawiałam, ona była w biurze, jeszcze nie było wtedy śmietanki, miała przyjechać czy coś tam. I ja jej pytałam się, ale dlaczego, nie? No bo ja tak normalnie się pytałam, po prostu tak jak z nami teraz rozmawiam. I ona do mnie mówi, no bo wie pani, bo ja właściwie, no to co ja mam pani powiedzieć, no bo to... No ja nie wiem, no dla mnie to ona może iść do domu, ale przyszła w tym czasie, była już śmietanka i ona się zmieniła, ta Michaela, jak 180 stopni w ogóle, nie? Tu pani przyszła do Brady, to już powiedziałam, że nie, a przed chwilą zupełnie inny ton miała, zupełnie inne wszystko, w ogóle i zupełnie inna dziewucha, nie? I tylko pojawiła się na horyzoncie i ona zupełnie inna w ogóle.
Dla mnie to jest taka relacja. Ja mam na ciebie haka, ty masz na mnie haka i musimy jakoś to obejść.
Powiedz mi, Ewa, taką najtrudniejszą sytuację, jaką widziałaś w schronisku, jakiej byłaś świadkiem, bo ja bym chciała rozmawiać o tym, czego byłeś świadkiem, o tym, co wiecie na 100%.
Słuchajcie, takich sytuacji mam kilkadziesiąt, ale powiem wam o tej sytuacji, kiedy mnie fizycznie wyrzucono. Ja brałam psy na wybieg całą zimę, myśmy we dwie chodziły, emerytki. Danusia brała na wybieg, ja jej pomagałam, bo jak było więcej psów, to my na dwie, ja na dwie smycze, ona na jedną. Czasami było tak, że Grzesiek brał psy rano na wybieg, myśmy przyjeżdżały o 11 i on do mnie krzyczał już na parkingu, otwierał okno, Ewa, tam masz na dużym tego, tego i tego, te są od 7, to je weź w pierwszej kolejności. Także to była współpraca. Nie będę mówić, że było zawsze źle. Ale wtedy nie było śmietanki, od razu mówię. Najgorszy dzień to jest ten kwietniowy dzień, kiedy ja już po całym dniu, to była godzina 15, to była sobota. Słuchajcie, i ja miałam na wybiegu to Szybę i Kiro, to są dwa duże, silne psy. To Grzesiek mówi, to na mały ja ci przyprowadzę Morbiego. A ja mówię, nie, Grzesiek był wczoraj, weź jakiegoś innego psa, bo Morbi jest zaopiekowany. Ja starałam się, żeby te psy wychodziły, wiesz, no nie jeden, tylko żeby po kolei. A on, diabeł, przyprowadził mi Morbiego. Między dwoma wybiegami jest taka wielka brama, 3-metrowa. I ta brama, słuchajcie, się nie domykała. Ona miała takie, że jak ją ciągnęłaś, ona się zatrzymywała, blokowała się i nie można było jej zamknąć. Ja mówiłam do Grześka, Grzesiek, ta brama się nie domyka, trzeba ją naprawić. To on do mnie mówił, to zbierzcie, on tak żartował, ale mówił, zbierzcie kasę między wolontariuszami, to weźmiemy fachowca, wam naprawi. Ja mówiłam, kurde, jest was tutaj 3 czy 4, chłopaki, do roboty się bierzcie i naprawimy. Zresztą pomagałam im nieraz przy takich pracach. I słuchajcie, i on przyprowadził tego Morbiego. Jak ja zobaczyłam, że Kiro kopie, nie, słuchajcie, to ja tego Morbiego podleciałam do bramy, zobaczyłam, czy tam gdzieś chodzi. Jak ja chwyciłam bramę, słuchajcie, przeszłam i chciałam ją zamknąć, to ona się zaklinowała. I mi ten Morbi między nogami. Jak on wpadł na ten wybieg, już wiedziałam, że będzie dym, chwyciłam Kiro, bez problemu go wyciągnęłam na ten wybieg, gdzie był Morbi, bo Morbiego wiedziałam, a oni już ganiali się i ona skoczyła mu do gardła. Wyciągnęłam Kiro, zamknęłam tą bramę, doleciałam do tych psów, Morbiego prawą ręką za obrożę, lewą ręką Toshibę i jak chwyciłam Toshibę, to jej spadła obroża. Jak jej spadła obroża, to ona zrobiła kółko i jego w dupę zaczęła gryźć. I słuchajcie, i ja tą Toshibę odgoniłam. I wtedy wyszła taka Gosia Świętoń zza rogu. Krzysiek przyleciał i mówi do mnie tak, nie wiem, czy to nagrywać. Ewa, ale nic nikomu nie mów. Jak myśmy zaprowadzili te psy, biegnie Michaela. Pani Ewo, proszę do mnie do biura. Proszę, ja mówię, zaraz przyjdę, tylko ogarnę te psy. A ona mówi, niech pani idzie, mam dla pani wydalenie. 20 minut po incydencie. Wydalenie. Już dostała dyspozycję, że ma mnie usunąć. I słuchajcie, ja do 16 maja nie podpisywałam tego wydalenia, ale już nie mogłam wejść w ogóle do schroniska. Byłam zablokowana. Ja przyszłam kiedyś podpisać to wydalenie, bo tu już 2 tygodnie minęły i mówię, co ja będę się tam szarpać.
A jaki powód był tego wydalenia?
Naruszyłam dyscyplinę. Naraziłam swoje zdrowie na szwank, ja. Schronisko by musiało płacić odszkodowanie, bo doprowadziłam do sytuacji drastycznej. Ja się nie tłumaczyłam, słuchajcie. Tam żadne tłumaczenie nie wchodziło w rachunek.
Ja mam pytanie o ten zarzut, który się pojawia bardzo często w postach i w komentarzach, czyli o bicie psów.
Bicie psów jest, było i są psy, które są bite regularnie.
Byłaś świadkiem?
Byłam świadkiem, jak kopał psa Grzesiek. Pracownik, z którym miałam dobre relacje. Ja jak do syna do niego. Co ty robisz, diable? Ty nie masz innych metod? Ja mówię, weź, odsuń się. Słuchajcie, ponieważ on jest od 6 do 14, ten pan, ma prawo być zmęczony, wiecie. A robi wszystko w tym schronisku. Nie ma pracowników, czyli tak, prowadzi psy na szczepienia, do weterynarza, nowe psy przyjmuje, zaprowadza, zmienia boksy. Na życzenie Michaeli zmienia, przetasowania są. 2 razy w tygodniu były przetasowania. Pies tu. Polewał wodą. Jak pies według niego mu przeszkadza, jest agresywny, to on wchodził do boksu i z ciśnienia i na psa, i ten pies się tam ucieka, chowa, żeby mógł sprzątnąć, bo niektóre psy chcą się po prostu, jak ja wchodzę do boksu sprzątać, to one chcą się bawić, one chcą być ze mną, a on na to nie ma czasu i nie ma ochoty po prostu. To rutyna, wiecie, czyli on polewa wodą, jeszcze kopnie, odepchnie psa. Był przypadek w październiku 2024, na kwarantannę trafił Blue. Rana taka, w tym miejscu, nad okiem. Ja zrobiłam fotkę, bo mi wtedy ktoś z wolontariuszy mi powiedział, Ewa, zrób fotkę, bo to brzydko wygląda. Traf chciał, za parę dni patrzy, Aslan jest też na kwarantannie, też tu rana, między oczami. I ja poszłam do Grześka i mówię do tego, Grzesiek, co się dzieje? Jeden pies z taką raną i teraz Aslan? Ja mówię, co się dzieje? I Grzesiek mówi, wiesz... Zbył mnie, żeby o tym nie mówić. Danielecka cały czas mówi, że my szkodzimy miastu. Nieraz tak powiedziała. Myśmy były na rozmowach w gospodarce komunalnej. Byłyśmy na rozmowie u Konwińskiego w biurze poselskim. Ja byłam u Lenartowej 2 razy. U Konwińskiego byłyśmy 3 razy. Nic nie wskurałyśmy. Chodziło nam o to, żeby po prostu się przyjrzeć temu bezprawiu.
Bardzo często słyszę od wolontariuszy takie hasło strzykawka i lodówka.
Igła i lodówka. Eutanazja.
Jak często ty jako wolontariuszka obserwujesz?
Ja 11 czy 12 eutanazji. Wszystkie pamiętam, o wszystkich mogę coś powiedzieć. Te eutanazje są bardzo podejrzane. No na przykład teraz odszedł Odyn, mówili, że miał raka mózgu. Słuchajcie, ja go widziałam 3 dni przed tą eutanazją. Pies szedł prosto, z rakiem mózgu, pies, który idzie, nie zatacza się, nie traci równowagi, bierze smaczki, słuchajcie, cieszy się, merda ogonem, zagląda mi w oczy, rak mózgu, pies jest otępiały, zupełnie inaczej się zachowuje. Tak, psy, które już idą na straty, czyli ktoś podejmuje decyzję i jak nie było weterynarza, one były wożone do weterynarzy na terenie Słupska. I ten pies dostaje tabletki na uspokojenie. Dostaje taką ilość tabletek, że on odpływa. To mi powiedział pracownik. Ja sobie tego nie wymyśliłam.
Znajomej pies, koleżanki, zabrał go Animal Patrol. Ona poszła do schroniska. Okazało się, że psa nie ma. Gdzie jakieś tam, nie wiem, 1,5 godziny szybciej, naprawdę, ode mnie z domu zabierał go Animal Patrol. Patrycja po niego poszła i psa nie było. Mówię, musi być, no bo przecież ja mam wiadomości, jak facet mi napisał z tego, że jest bezpieczny w schronisku i że zaraz będą ogłaszać, szukać właściciela. No i Patrycja poszła za chwilę jeszcze raz. Mówi, idź powiedz, że zadzwonisz na policję. No co to ma w ogóle być? No pies był i co, pies znikł. Okazało się, że niby on uciekł panu z Animal Patrol. Niby go tam szukali całą noc, rozkręciła się afera, bo i Patrycja na spotet pisała i pies się znalazł. Schronisko samo zadzwoniło do Patrycji, że oni znaleźli psa gdzieś tam w bagnach, tutaj gdzieś tam leżał i on jest strasznie pobity albo nie wiadomo co się z nim stało, a pies był pogryziony i naćpany lekami. I też schronisko nie poniosło za to żadnych konsekwencji. Mało tego, powiedzieli Patrycji, chcesz to pisz skargę.